Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Największym wyzwaniem tej paryskiej wyprawy?
No, myślę, że wyzwaniem jest to, że chcemy przejechać samochodem absolutnie ponadprzeciętną liczbę kilometrów na jednym zbiorniku paliwa. Nawet gdy weźmiemy takie normalne parametry zużyć paliwa, deklarowana wielkość zbiornika paliwa, to wychodzi na to, że praktycznie wydawać by się mogło, że ten plan jest niemożliwy. Natomiast wykorzystując moją pasję do motoryzacji, pewną znajomość samochodu, którym jadę, opon, na których jadę, paliwa, na którym będę wykonywał tą próbę, mam świadomość, że warto spróbować. Ostatni taki rekord Guinnessa przejazdu na jednym zbiorniku paliwa był pobity wiele, wiele lat temu, w 2011 roku. I wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach taka sytuacja trudno, żeby miała miejsce, ponieważ zbiorniki paliwa zmalały. Technologia w motoryzacji się zmieniła, ale również zmieniła się na korzyść pod kątem wydajności jednostek napędowych, pod kątem aerodynamiki samochodów. Dlatego stwierdziłem, że warto jest odświeżyć tą próbę i zobaczyć, czy aby na pewno nie da się w tej chwili jej poprawić. Zdecydowałem, że pojedziemy z mojej rodzinnej łodzi. Żeby unaocznić wszystkim, że ten dystans jest dość duży, zdecydowałem się, że pojedziemy do Paryża. Kiedyś, jak zaczynałem interesować się taką jazdą eko, wydawało mi się, że to niemożliwe dojechać z Polski do Paryża na jednym zbiorniku paliwa.
Natomiast, i wrócić.
No to już w ogóle. A w tej chwili ta moja wiedza wzrosła i biorę taką próbę, którą będę sprawdzał przez najbliższe dwa dni, czyli dojedziemy do Paryża, a następnie postaram się wrócić do Polski. W momencie, gdy przekroczymy granicę z Polską, będzie to poziom 2500 kilometrów. Właśnie taki jest poziom rekordowy. 2546 kilometrów dokładnie na jednym zbiorniku paliwa. Czy mi się to uda, to oczywiście porozmawiamy o tym za dwa dni. Przed nami podróż, która na pewno wymaga koncentracji, wymaga uwagi. Dość dobrze się do niej przygotowałem, natomiast wcale niekoniecznie będzie tak wolna, jak się wszystkim wydaje, ponieważ jedziemy drogami szybkiego ruchu i autostradami. Nawigacja pokazuje, że jest to około 16 godzin jazdy do Paryża. Nie spodziewam się, żebyśmy jechali dużo dłużej. Może będzie to na przestrzeni całej tak długiej trasy około godziny więcej, natomiast chciałbym zachować też takie tempo mobilności, żeby pokazać, że to nie jest takie absolutnie powolne snucie się samochodem, tylko że myśląc o ekojeździe, możemy zaoszczędzić trochę pieniędzy w naszych portfelach, bo to zużycie będzie po prostu małe, zaoszczędzić nasze hamulce, tarcze, klocki i trochę jechać z pewnego rodzaju skupieniem i koncentracją, wyczuwając to, że czasami z górki opłaca się bardziej rozpędzić samochód, pod górkę trochę zdjąć nogę z gazu, zwracać uwagę na wiatry, na trasę, którą dobieramy i myślę, że to może być taka fajna rekomendacja dla każdego użytkownika ruchu drogowego.
Jaki jest ten samochód? Nie pytam tutaj o markę, pytam o parametry.
Ten samochód to limuzyna. Przede wszystkim tym, czym się charakteryzuje, to jest bardzo dobra aerodynamika. Opór aerodynamiczny, tak zwany współczynnik CX, jest na poziomie 0,23. To jest współczynnik, którym charakteryzują się auta naprawdę najnowocześniejsze, jeżeli chodzi o ten design aerodynamiczny. Silnik, który mam, jest najnowszej technologii. Mam dość duży zbiornik paliwa. To się już coraz rzadziej zdarza w dzisiejszej motoryzacji.
Ile dokładnie paliwa pomieści?
Deklarowana pojemność zbiornika paliwa jest na poziomie 66 litrów, natomiast faktycznie jak tak nalejemy na rzecz tego eksperymentu ten jeden raz tak pod korek, to jest to poziom 70, możliwe, że nawet trochę ponad 70 litrów paliwa, którymi będziemy dysponować. Nadal, gdy weźmiemy pod uwagę, że do przejechania jest ponad 2,5 tysiąca kilometrów, to łatwo z matematyki wychodzi, że musimy tą piękną, długą 5-metrową limuzyną zejść ze spalaniem na poziom 3, a nawet niżej litrów na 100 kilometrów. Nie muszę nikomu tłumaczyć, że to są naprawdę niskie parametry, natomiast weźcie oczywiście pod uwagę, że jest to eksperyment, ja będę jechał oszczędnościowo, nie będę stał w korkach, nie będę jechał w wielkim mrozie, nie będę jechał w deszczu, więc staram się mieć jak najbardziej preferencyjne warunki, żeby ten eksperyment nam się powiódł.
A pojemność silnika ma tutaj znaczenie?
Tak naprawdę mamy dość dużą pojemność silnika, bo jest to dwulitrowy motor, 150 koni mechanicznych, siedmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów, która też zazwyczaj wszyscy myślą o manualnej skrzyni biegów, jeżeli chodzi o oszczędną jazdę. Natomiast to jest właśnie pokaz tego, jak ta technologia poszła do przodu i niech wynik, który mam zamiar osiągnąć, powie sam za siebie, że tak powiem, że faktycznie dzisiejsze auta, które może i są trochę cięższe, mogą być bardzo duże, mogą mieć automatyczne skrzynie biegów, wszelkie udogodnienia, ale są zarówno oszczędne dla kieszeni kierowcy, gdy już takie auto posiada, i są dobre pod kątem emisji, zanieczyszczeń, jeżeli chodzi o naszą planetę, więc to chciałbym pokazać.
Czy ta jazda będzie wymagała od Pana szczególnego sposobu oszczędzania? Chodzi mi o to, czy nie będzie można korzystać na przykład z nawigacji wbudowanej tej w samochodzie, wyłączyć radio, nie używać ogrzewania lub też klimatyzacji, żeby zaoszczędzić?
Dokładnie będzie to realizowane w taki sposób, to znaczy nie będę wykorzystywał żadnych udogodnień w samochodzie, klimatyzacja będzie wyłączona, nie będę pobierał prądu z samochodu, mam zewnętrzny powerbank do ładowania sobie na przykład telefonu. Cała trasa będzie dość mocno nagrywana i rejestrowana pod kątem GPS-a, żebyśmy mogli zmierzyć dokładny dystans i udowodnić tą trasę, którą przejechaliśmy, wideorejestrator, który będzie chodził przez cały czas. No i samochód jest w takiej optymalnej wersji wyposażenia do tego, żebyśmy to zrobili, czyli jest dość podstawowy, dzięki czemu jest lżejszy, ja w samochodzie jadę sam, mam też takie energooszczędne opony, które będą wypełnione powietrzem trochę bardziej niż zazwyczaj, żeby te opory toczenia były jak najniższe. No, starałem się zwrócić uwagę na każdy szczegół, żeby wyciągnąć każdy dodatkowy kilometr.
A co z prognozą pogody i ewentualnymi, no bo jak się jedzie w taką trasę, to różne rzeczy związane z pogodą mogą się wydarzyć. Wiatr też, jeżeli będzie dmuchał bezpośrednio w samochód, ale nawet myślę, że w bok silny wiatr to też może powodować takie dodatkowe zużycie paliwa.
To prawda, dokładnie tak jest. Są dwa parametry, które biorę pod uwagę i na pewno wtedy będziemy robili przerwy, czyli jeżeli spotkałaby nas ulewa na trasie, która wpływa też na to, gdy jedziemy po wodzie, że opory toczenia rosną, przez co zużycie paliwa rośnie, to prawdopodobnie będziemy starali się ją przeczekać, choć prognoza jest naprawdę optymistyczna pod tym kątem. Drugie, jeżeli trafimy akurat w okolice jakiegoś dużego miasta w godzinach szczytu i tam będzie duży korek na obwodnicy, to wydaje mi się, że powinniśmy się wstrzymać i poczekać. Na wiatr nie mamy aż takiego wpływu, jedziemy w dwie strony, więc wydawać by się mogło, że z takiej teorii, gdzie większość wiatrów wieje w Europie z zachodu na wschód, powinniśmy mieć ten wiatr w skali całej podróży dość wyzerowany, bo trochę będziemy jechać pod wiatr, trochę z wiatrem, natomiast ten wiatr będzie się oczywiście w trakcie zmieniał. Na razie ten początek podróży nie zapowiada się optymistycznie, ze względu na to, że mamy wiatr w kierunku wschodu, a my jedziemy na zachód, czyli to będzie czołowy wiatr na poziomie 14 km na godzinę. To nie jest tak mało, gdy walczymy o każdą 1/10 litra na 100 km zużycia paliwa, ale zobaczymy. Ja się podejmuję tego wyzwania tak czy tak i liczę, że w trakcie tych 40 godzin wydarzenia uśmiechnie się do nas tutaj los pod kątem tego wiatru w plecy.
Nie będzie Pana kusiło, jako rajdowca, żeby wcisnąć jednak czasami mocniej gaz?
Absolutnie nie, ponieważ mam to szczęście, że jestem kierowcą rajdowym i na rajdach absolutnie realizuję tą swoją potrzebę adrenaliny związaną z szybką jazdą, co zresztą polecam każdemu kierowcy w ruchu drogowym, bo dzisiejszy dostęp do torów, ośrodków doskonalenia techniki jazdy, torów gokardowych, centrów symulatorów jest tak duży, że naprawdę mamy gdzie się wykazać i po drogach ja jeżdżę zgodnie z przepisami, więc tutaj pod tym kątem jestem przyzwyczajony do tego, że staram się nie łapać punktów, co polecam też również wszystkim, i nie płacić dużych mandatów, które są w tej chwili naprawdę wysokie, więc jestem przyzwyczajony do tego typu jazdy i tak jak mówię, będzie mi też zależało w tym wszystkim na tym, żebyśmy wcale nie pojechali nie wiadomo jak wolno, tylko żebyśmy gdzieś tam mierzyli i próbowali zawalczyć z takim wyznaczonym czasem oficjalnym przez Google Maps.
Czyli możemy mówić tutaj o jakiejś uśrednionej prędkości na tej trasie?
Gdybyśmy mieli uśrednioną prędkość całej podróży na poziomie 90 paru na godzinę, to jest zasadniczo taki czas przewidywany przez Google Maps. Spodziewam się, że tutaj będziemy trochę wolniejsi, ale chciałbym utrzymać poziom 80 paru na godzinę tej przeciętnej prędkości. Weźmy pod uwagę, że w nią wliczają się też postoje, na przykład na bramkach na autostradzie, zjazdy z autostrad, więc tak naprawdę ta prędkość zawsze musi być trochę wyższa. No i jedziemy zgodnie z przepisami. Pamiętajmy też, że na drogach szybkiego ruchu te ograniczenia są, jak są roboty drogowe, to często są do 60 czy 80 na godzinę, więc naprawdę nawiązujemy do przepisów, jedziemy bardzo oszczędnie i wcale nie wydłużamy czasu podróży, dlatego chcę ten projekt trochę wypromować i zwrócić uwagę ludziom, że patrząc na styl jazdy, jesteśmy w stanie naprawdę jechać lepiej, bezpieczniej, oszczędniej.
Pan jako doświadczony kierowca, jak się przygotowuje do takiej trasy 16-godzinnej, ponad 2,5 tysiąca kilometrów?
No, zwróciłem z pewnością uwagę na taki okres regeneracyjny. Dzisiejszą noc miałem dłuższą, spałem na poziomie 8 godzin 25 minut. Starałem się zjeść dobre śniadanie, ale też takie nieobciążające za bardzo żołądka. Jeszcze przygotowywałem samochód do samej próby. Będę miał coś do picia w samochodzie, na pewno, coś co lubię, ale też jest dość takie neutralne dla mnie. Prawdopodobnie będzie to woda. Oprócz wody będę miał czarną kawę, żeby sobie ją pić. Mam w samochodzie jakieś kanapki, czy też taki żel do jedzenia. Planuję dość dużo krótkich postojów, tak bym to określił, ponieważ ważne jest, żeby rozprostować nogi, żeby się przejść na stacji benzynowej, po stacji benzynowej, żeby rozprostować kości, więc takie przerwy wszystkim zawsze rekomenduję na drogach i tutaj też w trakcie tej podróży planuję. Może to nawet cenniejsze są co godzinę, co dwie po 5 minut, niż żeby jechać 6 czy 8 godzin i stanąć na 20 minut. Według mnie co chwila, żeby rozprostować kości, złapać trochę świeżego powietrza, dzięki czemu koncentracja, refleks, nasza uwaga są na lepszym poziomie. Oprócz tego prawdopodobnie podczas trasy będę miał jeden taki większy nocleg. Trasa jest na tyle długa, że wydaje mi się to rozsądne, ale to będę dostosowywał do mojego samopoczucia.
A kiedy będzie wiadomo, czy udało się pobić ten rekord, no i ten nowy rekord w księdze Guinnessa zapisany na pana nazwisko się pojawi?
No, będziemy wracać do Polski i przekraczając granicę z Niemiec do Polski, wtedy gdzieś mniej więcej będziemy mieć te 2550 km, więc w sposób nieoficjalny będziemy mogli powiedzieć, że ten rekord udało nam się pobić. Natomiast procedura tego biura rekordu Guinnessa jest taka, że oni weryfikują kilkanaście tygodni po wszystkie dane, o które nas poprosili, żebyśmy dostarczyli. No i jeżeli wszystko udałoby się po pierwsze go pobić, a po drugie zostałby zatwierdzony, to myślę, że za 2-3 miesiące będziemy się mogli cieszyć tym zatwierdzeniem i taką moją wewnętrzną satysfakcją, bo trzeba powiedzieć, że ja to robię stricte z mojej pasji.